środku dnia.
To ze względu na różne inne rzeczy i obowiązki. 5 minut później niż zazwyczaj. Witamy Państwa nie mniej serdecznie. Paweł Kretkowski program realizuje, przed mikrofonem Tomasz Jędraszczyk i nasz gość w studiu, od którego pewnie powinienem zacząć, ale teraz nadrabiam, profesor Przemysław Rottengruber. Profesor UEM, dzień dobry.
Dzień dobry.
Etyk, filozof i co dzisiaj ważne, etyk także, jeśli mówimy o etykę stosowaną, etykę gospodarczą, bo tego będzie dotyczył de facto temat naszej dzisiejszej rozmowy, a to dziedzina, którą pan profesor zajmował się od samego początku.
Tak, to było moje pierwsze miejsce w strukturze Instytutu Kulturoznawstwa, Zakład Etyki Gospodarczej.
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. A mianowicie etyka w gospodarce, etyka stosowana w gospodarce i polityce, mógłbym powiedzieć. Państwo słyszeli, co wydarzyło się, jak gruchnęło pod koniec zeszłego roku. Qatargate, szczyty europejskich urzędników, afera korupcyjna Qatargate, tak ją nazwano. Grecka polityk Ewa Kaili, która została aresztowana, przeszukania torby pieniędzy, setki tysięcy i tak dalej. Chodziło o to, że były to korupcyjne powiązania, które doprowadziły najprawdopodobniej do tego, co oglądaliśmy w grudniu. To było w grudniu Mistrzostwa Świata. Więc w dziwnym miejscu, w dziwnym czasie doszło do organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Na to wszystko, jak później pokazywały prokuratorskie śledztwa, i prowadziło do urzędników europejskich, którzy jakoś dziwnie blisko z Katarem się związywali i promowali Katar. No a potem znajdowano u nich worki pieniędzy, tak z grubsza moglibyśmy ogólnie powiedzieć. Do tego tych najróżniejszych wydarzeń związanych z podejrzeniami o korupcję, czy też z korupcją wiele, a dziś tym bardziej o tym mówimy, ponieważ nad ranem Rzeczpospolita opublikowała tekst, w którym informuje, że 60 osób, w tym także są Polacy, jest sprawdzanych przez belgijską prokuraturę. To bardzo szeroko zakrojone śledztwo, które bada relacje łączące europarlamentarzystów, między innymi z Katarem, ale także z Maroko. To wszystko, co dotyczy niejasnych albo dość jasnych nawet powiązań wskazujących na bardzo bliskie związki korupcyjne. Nieoficjalne informacje, jak wspomniałem, mówią o tym, że to nawet 60 byłych i obecnych eurodeputowanych przewija się w belgijskim śledztwie, bo to belgijscy prokuratorzy to śledztwo prowadzą. No i to jest właśnie korupcja, pranie pieniędzy, przychylność na przykład wobec Kataru, ale także innych uznanych za reżimowe państw Maroka czy Azerbejdżanu. No i ta wiedza wynika, o czym pisze Rzeczpospolita na portalu rp.pl, z bardzo szeroko opisanych wniosków o uchylenie immunitetów europosłom, także z danych wywiadowczych i zeznań podejrzanych. Czyli ten artykuł Rzeczpospolitej opiera się na bardzo konkretnych informacjach zaczerpniętych u źródeł. No, w tak zwanym międzyczasie było też sporo informacji, chociażby o Ursuli von der Leyen, która miała niejasne powiązania, znikały SMS-y, którymi porozumiewała się w sprawie zakupu szczepionek z producentem. Tam były także powiązania partnera Ursuli von der Leyen i tak dalej. To wszystko zostało również utajnione, z czego też wnioskują dziennikarze, że sprawa jest bardzo poważna, no bo też toczyło się i toczy się jakieś postępowanie. Nie uchylono oczywiście immunitetu Ursuli von der Leyen. Te sprawy gdzieś tam toczą się podskórnie, ale są opisywane przez duże tytuły europejskie i światowe. Także nie mamy tutaj do czynienia z czymś, co by nam się wydawało, bo tych informacji bardzo konkretnych jest bardzo dużo. No i tutaj przechodzimy do rozmowy z panem profesorem, pan profesor Przemysław Rottengruber, no i jego spojrzenie poprzez etykę gospodarczą, etykę stosowaną. Jak na to wszystko spojrzeć? Mówimy tutaj o odczuciu także nas, czyli tych, którzy de facto co prawda bardzo pośrednio, ale gdzieś tam wybierają jakieś przedstawicielstwo, które z kolei wybiera, to już dalej są niewybieralne, tylko wskazywane, więc wpływu na to bezpośredniego nie mamy, no ale cały czas czujemy, że jest to, teraz użyję brzydkiego słowa, jakaś czapa, która nad rozwojem Europy jest i tam się pewne rzeczy decydują. Może się mylę, ale tak to myślę, że wielu z Państwa odczuwa, stąd taka teza na początek.
No cóż, rozpocząłbym od tego, że komentowanie spraw, o których wspomniał pan dyrektor, w komentowaniu spraw zdecydowanie nie wystarcza etyka gospodarcza. Pomimo tego, że jest to stosowana dziedzina wiedzy, to należy ją zdecydowanie uzupełnić jakąś wiedzą z zakresu teorii kultury, a nawet filozofii polityki. Dlaczego? Otóż dlatego, że liberalna demokracja przeżywa kryzys przynajmniej od lat 50. XX wieku, czyli właściwie od momentu swojego narodzenia. Jeżeli za taki moment można uznać wyłonienie się tak zwanego państwa dobrobytu, zamiennie nazywanego państwem opiekuńczym. Już wtedy wybitni politolodzy, zwłaszcza anglosascy, zwracali uwagę na nieodpowiedzialność elit politycznych, które potrafią rozgrywać swoje własne sprawy w taki sposób, że są one niewidoczne dla społeczeństwa obywatelskiego, nominalnie występującego w roli ich kontrolera, a nawet występującego w roli kogoś więcej, w roli suwerena, bo przecież demokracja to rządy ludu.
Chociaż w przypadku tych instytucji Unii Europejskiej to jest bardzo pośrednie, bo wpływu bezpośredniego
nie lekceważyłbym tych wcześniejszych diagnoz. Pierwszy przykład, jaki wpada mi do głowy, to Szkoła Administracji Publicznej pod Paryżem, którą powołano właśnie w tamtym okresie, czyli w latach 50. po to, żeby do przywództwa, że kandydaci do przywództwa politycznego rekrutowali się z możliwie wszystkich grup społecznych. I po pierwszym pokoleniu, jeśli można się taką cezurą czasową posłużyć, funkcjonowania tej szkoły, okazało się, że jej studentami i absolwentami są niemal wyłącznie dzieci wcześniejszych absolwentów tej szkoły. Z czym mamy do czynienia? Z autoreprodukowaniem się elit politycznych. A zatem problem...
Ale komunikat, który został przekazany, jest to szkoła, która pozwala zaczerpnąć kandydatów ze wszelkich możliwych sfer społecznych.
Całe społeczeństwo miało tam być reprezentowane, a po pierwszym pokoleniu funkcjonowania szkoły reprezentowane były już tylko dzieci wcześniejszych absolwentów tej szkoły. Wszystko jedno, z jakich grup społecznych oni się wywodzili. Oni w pewnym momencie stali się taką odrębną grupą interesu, która potrafi bronić swoich własnych spraw.
Czyli to pierwsze pokolenie zostało sformatowane?
Dokładnie. I to się dzieje w całym świecie zachodnim i mało tego, teraz to nadużywanie władzy, wykorzystywanie przywilejów w celach innych niż publiczne jest właśnie tak bardzo powszechne. To jest pierwsza przesłanka. Druga, w tym ogólnie pesymistycznym obrazie Unii Europejskiej, który zarysował pan redaktor, napawa optymizmem przynajmniej jedna sprawa, mianowicie to, że te informacje ujrzały światło dzienne. Ktoś się wykrył, ktoś to piętnuje, policja ściga złoczyńców. Dlaczego? Mówię tu o umiarkowanym optymizmie. Dlatego, że w innych systemach parlamentarnych i naprawdę nie trzeba daleko szukać, wystarczy nam nasze własne podwórko, takie informacje światła dziennego nie tylko nie mogą ujrzeć, nie mogą wypłynąć na światło dzienne, ale jeszcze jest tak, że kiedy dziennikarz, wszystko jedno jaką opcję reprezentujący, zadaje niewygodne pytania, to jest piętnowany za sam fakt, że pozwolił sobie pytać. W związku z powyższym uważam, że to, z czym mamy do czynienia dzisiaj w Unii Europejskiej, jest wierzchołkiem góry lodowej i dotyczy liberalnej demokracji, czyli tego ustroju, który jest ustrojem wiodącym w realiach zachodnich w ogóle.
Pan profesor, nieco optymistycznie, aczkolwiek moim zdaniem to stwierdzenie, że jest to wierzchołek góry lodowej, no to pokazuje, że jednak nie jest to optymistyczne. To, że coś ujrzało światło dzienne post factum i że pewne osoby wciąż są jakby chronione, nie do końca się o tym mówi.
Przestępstwo może ujrzeć światło dzienne wyłącznie post factum. Natomiast dla nas to jest, wszystkich to jest zadanie.
Przestępstwo, tak, to konkretne. Natomiast o korupcji w Unii i wśród urzędników Unii mówi się od dawna, ale jakoś głęboko w to nikt nie zajrzał. Dopiero kiedy z stanęło aż tak bardzo, tak wysoko, tak duże pieniądze i o tak absurdalne wydarzenie jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w takim czasie, tak, w takim miejscu, no to nastąpił taki splot, że rzeczywiście musiało to w końcu wypłynąć.
Pan redaktor ma kraniec, ma rację, musieliśmy osiągnąć pewien kraniec. Tym krańcem były Mistrzostwa Świata na końcu świata, w miejscu, w którym nikt nigdy nie grał w piłkę nożną. Rzeczywiście po tym incydencie, po tym zdarzeniu właśnie na skalę globalną, zaczęliśmy się zastanawiać, o co w tym chodzi. Tyle tylko, że to się skończyło na czymś więcej niż wspólny namysł nad incydentem.
Mówiąc szczerze, zobaczymy, czym to się de facto skończy. Co prawda, pani Ewa Kaili w tej chwili i kilka innych osób jest objętych nie tylko nadzorem, ale i aresztem. I ta sprawa jest coraz szersza. No, świadczy chociażby o tym ten tekst dzisiejszej RPPL, portalu Rzeczpospolitej, która mówi już o tym, że dochodzenie i przeglądanie się przez belgijską prokuraturę dotyczy już w tej chwili około 60 obecnych, czy też byłych europarlamentarzystów, a więc już nie tylko urzędników Unii Europejskiej, ale samych parlamentarzystów. No więc rzeczywiście lawina ruszyła, można by powiedzieć. Pytanie, czy to się oczyści wszystko. I jeszcze jedno słowo, zanim oddamy głos słuchaczom. Pan profesor powiedział, jest to powszechne, od kiedy powstała liberalna demokracja.
To ja bardzo, ja skoryguję jeszcze się w takim razie. Nie odkąd powstała liberalna demokracja. Jeśli chodzi o nadużycia, w tym nadużycia finansowe, to jest to stare jak
świat, ludzkość. To oczywiście.
A w związku z...
Ale mówimy o tym, z czym mamy do czynienia, to jakby też od samego zarania powiedział pan, że to oczywiście jest i że jest to w pewnym sensie normalne.
Nie, tego nie powiedziałem.
Takie słowo padło.
Ale że należy się tego spodziewać wszędzie tam, gdzie są ludzie i gdzie są pieniądze, w sprawie których ci ludzie podejmują
normalne
decyzje.
To znaczy mające nawiązanie do norm, czyli jest ta taka norma, która się wytworzyła, nie znaczy, że norma jest dobrą normą.
Jeżeli tak to określiłem błędnie. Chodzi o zjawiska, których należy się spodziewać w podobnych okolicznościach.
Czyli idąc dalej, które niestety stają się normą w pewnych okolicznościach. Powiedziałbym tak.
Tak, inaczej są nieuniknione w pewnych okolicznościach.
No tak, ale zapanowują.
Co na jedno chodzi,
więc, tak. Pan Marcin, dzień dobry. Pan Tadeusz, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zapraszam do rozmowy. Panie Marcinie, troszeczkę jakoś tak bardziej do mikrofonu.
Teraz może będzie.
Tak, wsłuchujemy się.
Dzień dobry. No chyba pan profesor wyczerpał temat tym swoim wstępem. Ja miałem tylko takie pytanie. Czy pan profesor bada tą dziedzinę, powiedzmy w cudzysłowie, nadużyć finansowych i nie tylko, te etyki w polityce, na pewno w biznesie też. Czy jest pan w stanie powiedzieć, czy istnieje na świecie instytucja, bodajże, no obojętnie jaka, publiczna, niepubliczna, w której nie ma korupcji? No, pewnie nie ma. No i teraz... No nie
to wiem, teraz pan wyczerpał odpowiedź na swoje pytanie.
To nie jest pytanie. To, o czym chciałem powiedzieć. No bo przecież, tak jak pan też wspomniał, wszędzie. No tutaj mamy na naszym ogródku, tak, rodziny i tam Sasinów i innych Dudów, gdzie się te rodzinne konotacje i inne rzeczy dzieją. I też jakoś mamy na to wpływ, a nic z tym nie robimy. To możemy mnożyć tych przykładów miliony, naprawdę. I teraz... Moje pytanie to jest takie, gdzie jest problem? Czy w nas jest problem? W ludziach, którzy decydują o tym, kogo do tych władz dysponujemy, tak? No bo to mnie zawsze zastanawia. Gdzie leży ten problem? Znaczy, no problem jest w pieniądzach. Wiadomo, że gdzie są pieniądze, tam chyba nie ma człowieka, który by się po nie nie nachylił, jakby one nie były, gdzie by nie zostały położone, jakby nie zostały przekazane.
Czyli panie Marcinie, czyli takie też pytanie, czy w ogóle może być inaczej? Czy to,
no chyba odpowiedź już padła na początku, prawda?
Podyskutujmy.
Bo policja nie wydomyślali pieniądze, tak, to od tego momentu zaczął się robić bajzel. No i ten bajzel będzie trwał chyba już tak nieskończoność. To, co pan profesor powiedział, że no, z tym sobie nigdy nie poradzimy, bo pieniądz jednak zmienia człowieka i co tu, nad czym tu wielce dywagować. Sprawa jest jasna. Pewnie były jakieś wałeczki, teraz zaczną się prokuratorskie i prawnicze, jakieś wyścigi, kto bardziej zastosuje prawo, żeby jak najbardziej złagodzić tych wszystkich pryncypałów, którzy siedzą wysoko, żeby im uratować cztery litery. No i tak jest na całym świecie i naprawdę chyba nie znajdziemy tutaj na to złotego środka, no bo jakbyśmy mieli pozamykać, to byśmy się musieli wszyscy zamknąć. No i wtedy może byłby spokój.
Pan Marcin, bardziej konstatacje niż pytanie. Za chwileczkę pan profesor się odniesie do tego. Natomiast pozwól mi jeszcze panu Tadeuszowi, bo też dłużej już czekam. Panie Tadeuszu.
Witam serdecznie.
Witam, kłaniam się.
No słyszę, że ekolodzy apelują i że tak powiem, no straszą, że góry lodowce się topią, a tutaj słyszę od pana profesora, że w Europie Zachodniej i u nas zresztą też góry lodowe powstają. Wszyscy słyszą tylko wierzchołek góry lodowej, taka afera, wierzchołek góry lodowej, taka afera. No to może trzeba zacząć w tym kierunku gdzieś tam śledztwa. To po pierwsze. Po drugie, no jeżeli tworzymy takie struktury, że na przykład w gminie był taki czas, że dzieci po rodzicach przejmowały etaty. Gdzieś tam ktoś kupuje sobie urzędnika w jakimś urzędzie, deweloper na przykład, i ten pracuje na korzyść dewelopera za pieniądze nasze. Jeżeli marszałek Senatu spotyka się publicznie gdzieś tam z Arabami, nie powiem nazwiska, bo nawet nie wiem, ale widziałem filmik, i twierdzi, że to jest jego przyjaciel, pytam się, kiedy ta przyjaźń powstała, bo żeby powiedzieć o kimś, że to jest przyjaciel, to trzeba beczkę soli zjeść, a nie napchać walizkę dolarami. To po pierwsze. Po drugie, no jaka przyjaźń, jeśli ona trwa chwilę i jest związana z konkretnym interesem. Jeżeli to nie będzie nagłaśniane, nie będzie pokazywane, a prokuratura, sądy nie zrobią z tym porządku, tak jak powinien być zrobiony porządek po stanie wojennym, to ci ludzie nadal zajmują stanowiska, rączka rączkę myje, ustawki różnego rodzaju biznesowe i tak dalej. Korupcja korupcją podpierana, korupcją przykrywana.
Panie Tadeuszu, jeszcze zdanie i już będziemy z panem profesorem rozmawiać, tak?
Najlepiej świadczy o zamykaniu ust ludziom, którzy mówią prawdę, to co w tej chwili chce zrobić Tusk.
Myślałem, że ja. Prosząc pana, krótkie zdanie.
Nie, pozwać do sądu ludzi, którzy mówią, że to nasz człowiek w Warszawie. Dlaczego Tusk nie pozwie Putina? Bo to Putin powiedział, nasz człowiek w Warszawie. Niech pozwie Putina, jak jest taki bohater.
Znaczy, zdaje się, że obie grupy i strefy nawzajem się chcą pozywać. Dziękuję panie Tadeuszu serdecznie. Zanim wrócimy do tego, co powiedział pan Marcin, to króciutko w odniesieniu do tego, o czym mówił przed chwileczką pan Tadeusz. Właściwie pan Tadeusz powiedział, że wierzchołek tej góry lodowej to jest w naszych gminach, czy też w innych landach, w innych krajach, na najniższych szczeblach, bo zdaje się, że to taka diagnoza była. I potem ten wierzchołek góry lodowej to jest tam sam szczyt Unii Europejskiej. No i o nagłaśnianiu mówił też nasz słuchacz, że no należy robić. No z tym na szczęście mamy w tej chwili do czynienia. Pytanie, jak to nagłaśnianie się zakończy.
Nagłośnienie skandali, tak? No ono się zakończy w taki sposób, że zainteresowała się tym opinia publiczna, dość ospała w naszych realiach, tym niemniej została wybudzona z letargu. Do tego dochodzą działania prokuratury i pewnie sądów powszechnych, a zatem jeśli chodzi o te konkretne incydenty, to choćby z powodów wizerunkowych Unia Europejska, no i właśnie instytucje reprezentujące państwa, z których pochodzą europosłowie, na pewno się tym problemem zajmie. Tylko tu, jak słusznie zauważyli nasi słuchacze, nie chodzi o pojedyncze incydenty, ale o korupcję w ogóle.
No tak, bo taki pan Tadeusz mówił o tym, wiesz, podstawie grudowej, czyli to jest wszędzie, no a pan Marcin powiedział, że musielibyśmy się wszyscy zamknąć, bo poniekąd takie zachowania dotyczą wszystkich sfer i wszystkich miejsc.
No nie ma instytucji a priori wolnych od zagrożeń korupcyjnych. Takie coś w grę wchodzić nie może. Wszędzie tam, gdzie jest pieniądz, gdzie są ludzkie interesy, tam jest również pokusa, żeby coś z tego uszczknąć dla siebie.
Ale mamy teraz siąść...
Problemem, czy inaczej, nie to jest sprawa, na której powinniśmy skupiać swoją uwagę, tylko raczej środki zaradcze. Jakie środki zaradcze? Ano mamy dwie grupy takich środków. Pierwszy to jest wymiar sprawiedliwości, szeroko pojęty. To jest oczywiście przede wszystkim wymiar sprawiedliwości państwa narodowego, czyli tego państwa jak Polska, a inne kraje Unii Europejskiej. A po drugie, czego właśnie brakuje w tych wszystkich sprawach i tych naszych polskich, i tych ogólnoeuropejskich.
Nagłaśnianie tych informacji.
Nie, brakuje silnej i krytycznej opinii publicznej, czyli społecznej.
A skąd ona się bierze?
Społecznej kontroli władzy. Tak,
a
skąd się bierze? Z wiedzy.
Z pracy dziennikarzy, z pracy mediów.
Na pewno.
I to bywa różnie, bo na całym świecie media stały się też pewnego rodzaju, te największe też korporacjami, które mają swoje powiązania.
Ale to nie jest jedyne źródło. Mówi się dzisiaj, że tym podstawowym, tą genezą, czy właściwie tym mechanizmem, dzięki któremu opinia publiczna może autoreprodukować, tak, tym podstawowym źródłem jest tak zwana dobrowolna stowarzyszeniowość, czyli to, że ludzie po pracy chcą się ze sobą spotykać w różnych okolicznościach. To wcale nie muszą być okoliczności poważne. Chodzi o same interakcje pomiędzy nimi.
A jak im się przeszkadza w tym?
Które pozwalają im na wymianę doświadczeń.
Ostatnie lata to pokazują, że utrudniane.
Szanowni Państwo, Niemcy, w Niemczech zachodnich jeszcze przed zjednoczeniem działało około 35 tysięcy chórów. 35 tysięcy chórów. Do tego dochodzą teatry amatorskie i wszelkie inne historie, które powodują...
Panie Sławku, już momencik. Proszę dokończyć.
Że ludzie po pracy chcą się spotykać. Okej, zajmują się tam muzyką, teatrem, wszystkim.
Ale wymieniają opinie, przekazują sobie informacje, komentują.
Tak, komentują życie polityczne.
Nawiązałem do tego, że utrudniane w ostatnich latach takie kontakty. Czy to powstrzymało, czy wbrew pozorom jeszcze bardziej sprawi, że ludzie będą spotykać się i rozmawiać.
To pytanie do mnie?
Tak.
Ja nie wiem, czy utrudniano te kontakty. Ja uważam, że Polacy nie potrafią ze sobą obcować, dlatego że nikt ich tego nie nauczył, zwłaszcza po 89 roku. My spędzamy czas albo w gronie najbliższych przyjaciół i z tym jest coraz gorzej. To już nie są imieniny z lat 70. Albo w ogóle spędzają czas sami w domu, pilnując tego, co im się udało zdobyć.
Czy aż tak to jest? Czy państwo widzą to inaczej? Czy taki czas zamkniętych szkół, zakładów pracy, lockdownów jednak nie powstrzymywał tych kontaktów?
Pewnie powstrzymywał, tylko że przed COVID-em również nie było dobrze.
Mm-hmm. A może teraz się pojawi tęsknota i będzie reakcja.
Ale tego się trzeba nauczyć, a nie ma kto nas tego
nauczyć. Panie Sławku, zapraszam do rozmowy.
Dzień dobry, witam serdecznie pana profesora, witam serdecznie panie Tomku.
Dzień dobry.
Temat jest bardzo skomplikowany, jak zwykle i złożony. Tutaj odnosząc się do pana profesora, kilka rzeczy, które pan poruszył, rzeczywiście... Jest to prawdą, po pierwsze, tutaj mamy do czynienia z mediami, które rzeczywiście kreują nam rzeczywistość, a nie pokazują rzeczywistości takiej, jaka ona jest. To jest pierwszy problem i tutaj postrzeganie świata przez ludzi jest troszeczkę zaburzone i po prostu trzeba szukać wielu różnych informacji, czasami takich samych informacji na ten sam temat, żeby znaleźć właściwie ten złoty środek, a często i tak jest ciężko znaleźć to. Kolejna rzecz, żeby jakieś tam ruchy mogły powstać, to przede wszystkim bardzo ważna jest świadomość społeczna. Ta świadomość społeczna bierze się oczywiście z wiedzy, z jakiegoś zdroworozsądkowego podejścia do życia, do świata i do tego, co się obserwuje.
Z wymiany myśli, z komentowania, z dyskutowania.
Że po prostu szukamy różnych źródeł, rozmawiamy z różnymi ludźmi na różne tematy i szukamy jakichś takich po prostu, jakiegoś takiego światopoglądu.
Bo pan profesor przed chwilą skonstatował, czy postawił tezę, że nie umiemy go robić, więc...
Szukamy indywidualnie.
A ponieważ trudno dotrzeć, albo nie ma na to czasu, albo mamy pewien rodzaj przekazu i musielibyśmy głębiej grzebać i szukać, to cały czas ta świadomość, czy też ten społeczny rezonans nie
problem.
Jest tak, jak mógłby być.
Problem jest z aktywnością społeczną. Widzę to też po sobie. Staram się, powiedzmy, trochę ruszać, gram w piłkę, gram w siatkówkę. Ciągle jest problem z ludźmi. Kiedyś nie było takiego problemu, w tej chwili jest problem z ludźmi. Gram w brydża, pamiętam jak 20 lat temu zaczynałem grać w brydża. Byłem najmłodszy, do tej pory jestem najmłodszy, nie ma młodego pokolenia. To jest problem. Po prostu nie wiem, co się dzieje z tym młodym pokoleniem, po prostu znika nam gdzieś. To jest kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o korupcję, tutaj jest również po pierwsze, żeby to w jakiś sposób było wykrywane, z drugiej strony nagłaśniane, a po trzecie karane. Muszą ci ludzie, którzy dopuszczają się takich działań, muszą być w odpowiedni sposób ukarani. Powinni być pozbawieni wszelkich przywilejów związanych z pełnionymi funkcjami. Powinni być takim takim żywym przykładem tego, że nie warto tego robić, bo konsekwencje są bardzo, powiedzmy, bardzo dotkliwe i po prostu mogą doprowadzić do zrujnowania człowieka.
Ale to zadziała tylko wtedy, kiedy ta opinia społeczna będzie bardzo silna i ten rezonans taki zachowień będzie no bardzo, bardzo intensywny, bo inaczej, no to tak jak mówił pan profesor, szybko to się wszystko zreprodukuje.
Zgadza się.
Będzie działało tak jak dawniej.
O tym trzeba mówić, to trzeba nagłaśniać. To musi być temat, który będzie tam, powiedzmy, poruszany, jak ostatnio rozmawialiśmy o tych pieniądzach. No takie rzeczy muszą być jak gdyby wałkowane, żeby po prostu one po prostu dawały szansę na to, żeby społeczeństwo miało coraz większą świadomość, żeby mogło coraz dalej iść. Jedna rzecz, którą pan profesor wcześniej poruszył, dotyczy również tych rządów, które się pojawiły tam w latach 60., gdzie my tutaj w Polsce walczyliśmy z komunizmem, socjalizmem. Tam większość rządów, które powstały, no po prostu były takie liberalno-socjalistyczne i w tym kierunku oni szli, z tym, z czym my walczyliśmy, oni w tym kierunku szli. No i teraz kształt Unii Europejskiej. Unia Europejska, będąc w Anglii, rozmawiałem z Anglikami, mówiłem, że Unia Europejska w obecnym kształcie jest tworem komunistycznym. No śmiano się ze mnie, no ale cóż, no na czym się opiera teraz Unia Europejska i kierunki, w których idzie Unia Europejska? No to jest nic więcej jak tylko kontynuacja traktatu z Ventotene Altiero Spinellego. W tym, kim jest ten człowiek, no można go sobie poszukać, no to jest komunista włoski, który o dziwo, z jednej strony był jak gdyby wyrzucony z partii komunistycznej za krytykę stalinizmu, a z drugiej strony przez Mussoliniego był uwięziony za to, że był komunistą.
No. Panie Sławku, a to może tak zakończmy ten pański wywód, jeśli mogę prosić. W czym pan widzi to, o czym pan powiedział, to dążenie takie do jednomyślności, do tych trendów, o których pan wspomniał w Unii Europejskiej?
Ale panie Tomku, no sprawa wygląda w ten sposób, że
pan to nazwie.
Unia Europejska, jeżeli będzie szła w tym kierunku, no to będziemy wbrew temu, co Spinelli mówił o tym, że nie chcemy tutaj, chcemy walczyć z totalitaryzmem, to będziemy mieli kolejny system totalitarny, bo jeżeli będziemy mieli jedno wielkie państwo, no to no w wielu filmach było to pokazane, jak wygląda sytuacja, gdzie mamy jedno coś wielkiego. No tak samo chciał Lenin stworzyć jeden wielki naród proletariacki i nagle się okazało, że ten socjalizm, który my przerabialiśmy, którego doświadczaliśmy, no to po prostu było coś strasznego. Komunizm jeszcze gorszy. Więc no powiem szczerze, no te wszelkie zapędy w tej chwili Unii Europejskiej idą w tym kierunku, żeby nas zniewolić. No pieniądz, te wszelkie obostrzenia, te sprawdzanie, ile człowiek trzyma, ile ludzie wytrzymają tych wszelkich obostrzeń. No to jest takie, to tak jak Putin też wysyłał samoloty nad Szwecję, nad Anglię, nad Turcję. No nad Turcją mu się nie udało, bo go zestrzelili, ale już tam więcej nie lata. A tutaj, gdzie mu pozwalają, to tak sobie polata. I tak samo z Unią Europejską. Jak my pozwalamy, tak oni sobie rządzą. No tak to wygląda niestety. I myślę, że warto walczyć z korupcją. Jeszcze jedno pytanie się nasuwa. Jeżeli była taka sytuacja związana z Katarem i z Marokiem, że były tam jakieś pieniądze szły, które by, no, były zaporowanie jakichś tam werdyktów, no to cóż można powiedzieć teraz o Polsce, ile pieniędzy poszło na to, żeby walczyć z Polską? Myślę, że George Soros nie szczędzi pieniądza na to, więc no cóż, no tak mogę tutaj
pan podsumować. Pan Sławek, to z pewnością wywołany także do tablicy, pan profesor Przemysław Rotenguber się odniesie do tej wypowiedzi, a za chwileczkę Sławomir.
Ja nie chciałbym się wydawać spór na temat tego, czy liberalizm jest lepszy od socjalizmu, natomiast mam poważne wątpliwości, czy w przypadku instytucji rynkowych pokusa korupcji jest mniejsza niż w przypadku instytucji państwowych, tych w przypadku państwa socjaldemokratycznego, czy też wprost socjalistycznego. Ja raczej powtórzę swoją tezę. Wszędzie tam, gdzie są pieniądze, jest również pokusa, by te pieniądze, wyciągnąć rękę. Czy to są instytucje państwowe, czy nie państwowe? Ja przypomnę słynny list otwarty Modzelewskiego i Kuronia do władz PRL-u, gdzie porównywali właśnie to władztwo w wersji socjalistycznej, wschodnioeuropejskiej, do tradycyjnych posiadaczy środków produkcji. Tyle, że w realiach PRL-owskich tym posiadaczem był pierwszy sekretarz partii. Niczym innym, zdaniem autorów tego listu, to się nie różniło. W związku z tym, kiedy szukamy rozwiązania problemu korupcji w ogóle, to proponuję nie dzielić instytucji na prywatne i państwowe, czy też jak to woli publiczne, tylko raczej skupić się na samym tym mechanizmie korupcyjnym i na tym, jak temu mechanizmowi przeciwdziałać. Czy to za pomocą środków prawnych, czy też właśnie tych społecznych.
Choć jak rozumiem, od 10 doniesienie tutaj pana Sławka było takie, że coś, co jest robione w imię wolnego rynku i tak dalej, potem okazuje się działaniem no, bardzo ściśle skoordynowanym w konkretnym celu, takim autorytarnym, tak? Jak zrozumiałem wypowiedź pana Sławka.
Ja zrozumiałem pana Sławka w ten sposób, że odniósł się do przykładu Spinelliego i Sorosza, właśnie krytykując te rozwiązania, które mają mieć rozwiązania, które mają mieć charakter, przepraszam, propaństwowy. Ale te proporcje, ile państwa, ile rynku, ile wolności gospodarczej, to jest przedmiot dyskusji polityków i politologów, która się nigdy nie zakończy i dobrze, że się nie zakończy, dlatego, że wszystko zależy od okoliczności, dla których i w których będziemy te proporcje ustalali. Na przykład Skandynawia w jakimś tam oczywiście publicystycznym sensie jest socjalistyczna, czy tam socjaldemokratyczna, tyle, że Skandynawom jest z tym dobrze.
618-654-654, pan Sławomir, a kto na drugiej linii?
Witam.
Pan Sławomir, kto na drugiej linii?
Pan Ireneusz,
dobrze. Panie Sławku, zapraszam najpierw pana.
Witam, no w zasadzie w większości, co chciałem powiedzieć, to powiedział pan Tadeusz i mój imiennik, ale proszę państwa, teraz pan profesor bodajże, czy pan redaktor wspomniał o Skandynawii, miałem przyjemność pracować w tych krajach i powiem szczerze, że tak, 20-30 lat do tyłu, owszem, tam była przejrzystość, jednak bali się korupcji, ale to, co pan profesor powiedział, pieniądz, jeszcze raz pieniądz. I ja twierdzę, że tu nie ma znaczenia wielkiego, czy to są instytucje państwowe, samorządowe, czy też duże korporacje. Bo
czyli to tak, jak powiedział pan Tadeusz, że od podstawy grudowi po sam szczyt, tak, na każdym
tak,
poziomie,
tak? Dlaczego to się dzieje? W dużych korporacjach prywatnych też są rady nadzorcze, spółki, załóżmy, akcyjne. Ludzie chcą zarabiać na akcjach. Reszta, która zainwestowała duże pieniądze, oczekuje zysków, więc się dzieje, menadżerowie po prostu no dzielą się pieniędzmi z kim trzeba, gdzie trzeba towar wstawić, ale do czego zmierzam? Tutaj kwestia jest w całym świecie, to jest stworzony bardzo, no nie chcę mówić układ, chociaż to tak jest, że poprzejmowali te korporacje, poprzejmowały media, więc mamy odpowiednie kierunki. Druga sprawa to, co pan Sławek powiedział. Ludziom się nie chce. Ja tu mieszkam w Poznaniu parę lat i taki przykład, ogródki działkowe. Ci starsi ludzie, przychodzi tylko mały procent na walne zebranie. Oni chcą mieć święty spokój. Co prezes powie i ta jego klika za przeproszeniem, a jak
panie Sławku,
troszkę,
czyli tak, jak sami od dołu nie zaczniemy porządkować, to łatwo nie będzie,
tak,
jak rozumiem.
Tylko panie redaktorze,
musimy temat skracać.
Jest taki, że tak, ale że od iluś lat, tak jak panowie powiedzieli, są szkoły, załóżmy gdzieś tam we Francji, to są pokoleniowe z pokolenia na pokolenie przekazywanie stanowisk. To jest, musi być rewolucja, ale to potrwa, ze smutkiem powiem jeszcze, dużo lat, zanim naprawdę
panie Sławku,
ludzie muszą się obudzić.
Dziękuję, obudzą się, zetrą w proch i potem zacznę budować to, co mamy dzisiaj, tak? Tylko jakiś czas minie. Króciutko, panie Ireneuszu, dosłownie 30 sekund, bo już nie mamy czasu. Dzień dobry.
Jeszcze chciałem powiedzieć temu panu, że jeszcze zapomniał o synu pana Tuska, ale to już tak. Parlament powinien być, na przykład jak jest parlament dla mnie europejski, to po co Komisja Europejska? Mniej tych europosłów. W Stanach moim zdaniem są dobre mechanizmy, jeśli chodzi o zwalczanie korupcji.
No to ja chętnie zapytam teraz pana profesora, jak się odniesie do tego właśnie funkcjonowania.
Ja chciałem na koniec powiedzieć, że takim właśnie, który włożył trochę tak kij w właśnie był dobrym przykładem, że był spoza establishmentu, właśnie był Donald Trump, który był potem tak właśnie piętnowany. No już kończę.
Panie Jerku, dziękuję bardzo. Tu ja już milknę, panie profesorze.
No właśnie z tymi mechanizmami w Stanach Zjednoczonych to jest kazus Donalda Trumpa, co się w Stanach Zjednoczonych działo przez ostatnie półtora roku, to przecież wiemy o tym dobrze, media donosiły. Natomiast jeśli chodzi o klucz do sprawy, niewątpliwie jest tak, że i same instytucje, i państwowy prawodawca powinni tego pilnować od strony proceduralnej. Natomiast kluczem do sprawy jest opinia publiczna reprezentująca społeczeństwo obywatelskie i kluczem do sprawy są ci wszyscy, którzy będą ujawniali niewygodne informacje, dokładniej mówiąc, nagłaśniali skandale.
I tu jest, potrzebujemy...
Przepraszam, jeszcze jedno zdanie. I tu jest jeszcze jeden element, media, które będą ten proces wspierały, jeśli nie media przekupione, o których wspominał jeden z panów zabierających głos przed momentem, to przecież dziś żyjemy w epoce maksymalnej pluralizacji mediów. Znajdą się ludzie niepokorni, którzy problem nagłośnią, jeśli tylko znajdzie się tak zwany demaskator, sygnalista, po angielsku whistleblower, który poinformuje opinię publiczną o tym, że coś złego się dzieje. Tego sobie wszyscy życzmy.
Jeśli nie będzie ograniczyć cenzury, co też się zdarza, jak wiemy, natomiast niewątpliwie potrzeba ludzi odważnych i przekonanych do tego, że...
I rozumnego społeczeństwa.
Że robią nie tylko dla pieniędzy, ale dla pewnych zasad. I rozumnego społeczeństwa, czego życzmy sobie, ale żeby społeczeństwo mogło i miało skąd czerpać, to potrzebni są ci odważni. Dziękuję ślicznie. Pan profesor Przemysław Rottenguber, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Filozof, zajmujący się także bardzo etyką stosowaną, czyli gospodarczą. Tomasz Jędraszczak, do usłyszenia. Kłaniam się. Paweł Kratkowski pozostaje, a po godzinie 13 Berwińskiego 5 i Franciszek Walerych.